Dzisiaj jesteśmy świadkami poprzez to słowo śmierci Mojżesza na górze Nebo, to jest dzisiejsza Jordania. Pan Bóg pozwolił zobaczyć całą ziemię obiecaną, do której wędrował on i naród przez 40 lat. I to, że ujrzał tę ziemię, ale do niej nie wszedł, było obiektywnie dla niego czymś bardzo trudnym. Być tak blisko i jednak nie wejść. Nie ma nawet swojego grobu. Do dzisiaj archeolodzy żydowscy, używając najnowocześniejszych technik, szukają miejsca, gdzie można by natrafić na ślad grobu tych dwóch wielkich postaci, Mojżesza i Aarona. Pan Bóg jakby zatarł ślad po Mojżeszu. Jedyne, co po nim zostało, to 10 przykazań Bożych. Czyli najważniejsze ocalało. A grób, miejsce pochówku, rzecz jest bardzo względna. Wielu ludzi przecież nie ma w ogóle grobu. Nie tylko Mojżesz. Tysiące, może nawet miliony osób. Na placu Piłsudskiego spoczywa żołnierz, którego tożsamości nie można określić. Nie wiadomo, kto tam leży. Losowo wybrano szczątki jakiegoś żołnierza. Nie w tym jest problem. Co z nas zostaje tak naprawdę, a co ginie? Jeden z Żydów, jeden z rabinów mówił, skoro Pismo Święte powiada, prochem jesteś i w proch się obrócisz, to mówi, nic nie tracę, wychodzę na swoje. Gdybym był ze złota albo ze srebra i obracał się w proch, to bym tracił. A skoro jestem prochem i w proch się obrócę, nic nie tracę. My walczymy często o ziemię, o groby, o pamiątki, o pomniki, nawet o pamięć. No Mojżesz nie walczył. Ale to, co zostawił całej ludzkości, najpierw Izraelowi, a potem nam wszystkim, to słowo, które usłyszał od Boga na Synaju, 10 słów życia, 10 przykazań. One stanowią te słowa konstrukcję moralną właściwie całej ludzkości. To najważniejsze ocalało i jest przekazywane z pokolenia na pokolenie. Oczywiście w miejsce Mojżesza Bóg przewidział Jozuego i on wszedł w tę misję. Był inny pod każdym względem, miał inną wrażliwość, też osobiście miał inne doświadczenie Boga. Choć wiele dzieł widział, których dokonał Mojżesz, albo Bóg przez Mojżesza. Historia więc nie kończy się wraz ze śmiercią jednego człowieka. Jest dalszy ciąg. Umiera papież, wybierają następnego. Umiera człowiek, przychodzą jego dzieci, wnuki. I tak to po prostu jest. Jest pewna ciągłość. Historia trwa nadal, a my jesteśmy tylko pewnym ogniwem, jednym z wielu, niekoniecznie najważniejszym, jednym z wielu. Oczywiście będzie moment, kiedy któreś pokolenie będzie ostatnim, jakie się pojawi na ziemi, bo będzie koniec świata. Być może to nawet my. A być może jeszcze długo po nas będą się rodzić następne pokolenia. Mamy też Ewangelię. O upomnieniu. cztery oczy. Jest kolejność opominania. Te cztery oczy przy świadku, we wspólnocie wiary. I jeżeli tych trzech upomnień ktoś nie usłucha, Jezus mówi, możesz go traktować jak poganina. Ale musimy zachować tę kolejność. Najpierw cztery oczy. Potem przy świadku. Potem we wspólnocie wiary. To w ogóle nie jest stosowane. Po prostu dowiadujemy się, że ktoś coś zrobił. I od razu staje się to problemem medialnym. Albo tematem plotek, dyskusji w środowisku. Najpierw powinniśmy pójść w cztery oczy, tak żeby nikt nie słyszał. Przecież żona ma upomnieć męża w cztery oczy. Nie przy teściowej, nie przy dzieciach, nie w towarzystwie, nie przy koleżankach. Cztery oczy. I mąż ma upomnieć żonę w cztery oczy. Wtedy stosujemy Ewangelię. Jeśli ktoś wymaga potwierdzenia, czyli świadka, kogoś to poświadczy, to wtedy świadek. A potem jeszcze wspólnota Kościoła, wspólnota wiary. Kościół określa to ordo caritatis, porządek miłości. Że musi być zachowany we wszystkim porządek miłości. To nie może być chaotyczne, przypadkowe. Upominanie nie może być gnębieniem. Upomnieć kogoś, to znaczy również upomnieć się o tego kogoś, upomnieć się o pewną wartość, na przykład o prawdę. Upomnieć się o czyjś honor. Upomnieć się o dobre imię. Upomnieć kogoś, to znaczy upomnieć się o kogoś, o coś. I my mamy się upominać. Jeśli nie funkcjonuje upomnienie braterskie, czyli my pozwalamy, żeby człowiek błądził i żeby rozuchwalał się, żeby popełniał coraz większe zło w poczuciu bezkarności. Jeśli nie ma reakcji, to znaczy, że jest przyzwolenie. Jezus mówi, że mamy się wzajemnie upominać. Nie, że tylko jedni mają prawo upominać drugich. Wszyscy mamy prawo i obowiązek wzajemnie się upominać. Jeśli ja potrzebuję upomnienia, należy mnie upomnieć. Jeśli ty, należy ciebie. Nikt nie może się czuć z obowiązku upominania. I nikt nie może się czuć jakby wyłączony z tego jarzma upominania, że ktoś go nie będzie upominał. Są ludzie, którzy nie znoszą upominania. Nie znoszą uwag, krytyki. Ale to tylko świadczy o nich. Człowiek przy przeciętnej wrażliwości moralnej, przeciętnej, niewybitnej, przeciętnej i przy przeciętnej inteligencji, jeśli jest uczciwy wobec samego siebie, wie, że potrzebuje korekty. Zawsze potrzebujemy jakiejś korekty. Zawsze. Człowiek nie może być sędzią w swojej sprawie. Stare prawo rzymskie o tym mówiło. Człowiek nie może rozstrzygać i mówić, że jest w porządku. Niech stwierdzi to, kto jest z zewnątrz. ktoś, kto jest neutralny. Nie zawsze to jest sąd, wystarczy drugi człowiek. Upomnienie jest bardzo ważne. Ono może nas ocalić. Wiele spraw wyszło na jaw. I Bogu dzięki. Bogu dzięki, ponieważ to uwolniło ludzi, bo mogliby się zatracić. Wiele skandali, które są miażdżące, trudne, ale pomagają człowiekowi się uwolnić. Naprawić krzywdę, żałować, pokutować, nawrócić się. To jest bardzo ważne. Upomnienie może nas ocalić. I może kogoś ocalić. Inaczej człowiek żyje w poczuciu bezkarności, że mu wszystko wolno. Bądźmy na tyle pokorni, żeby przyjmować upomnienie od innych. I bądźmy na tyle pokorni, żeby upominać z miłości do tego człowieka. Być może czyjeś dziecko najbardziej potrzebuje upomnienia. Być może właśnie tego. Pan nas upomina dzisiaj, wszystkich, zawsze słowem Bóg nas upomina. Dzisiaj przypomina nam o obowiązku upominania braterskiego. Nie lekceważmy tych napomnień. Amen.